Andrzej Danielkiewicz. Rekonfiguracja. Czyta Przemysław Piwowar. Chwila szczerości. Będąc w połowie drogi do firmy, poczuł wibrujący dźwięk telefonu. Przez chwilę miał nadzieję, że na ekranie wyświetlacza ujrzy imię Karolina. Znał ją na tyle, aby wiedzieć, że była na to za dumna. Nim wydobył telefon z kieszeni, uświadomił sobie jeszcze jedną istotną kwestię. Telefony już działały. Znaczyło to, że uporano się z systemem zasilania i nad podziw szybko przywrócono sprawność sieci telekomunikacyjnej. Nie chodziło nawet o złożoność zasilania poszczególnych stacji bazowych pośredniczących w przepływie sygnału, lecz o to, iż sieć telefoniczna była bardzo ściśle powiązana z Wormem, stanowiąc jedno z głównych źródeł zaopatrzenia go w wiedzę. Przywrócenie działania sieci po awarii centralnego systemu sterowania w takim tempie było zatem prawdziwym wyczynem. Na wyświetlaczu widniał napis Czerwieniecki. Nie przypominał sobie, aby kiedykolwiek szef wszystkich szefów dzwonił do niego bezpośrednio. Odebrał telefon z ciekawości, pomieszanej z niepokojem.
Halo? Dzień dobry. Witam szanownego pana.
Ironicznie rozpoczął rozmowę Czerwieniecki.
Czy ma pan dzisiaj zamiar przyjść do pracy? Bo jeśli tak, to oczekuję z wielkim utęsknieniem.
Ton głosu mógł oznaczać wszystko i nie udało się Janowi wyczuć, czego może się spodziewać.
Jestem tuż obok budynku,
powiedział Jan z uczuciem, jakby przyznał się do czegoś, do czego nie powinien był się przyznać.
To zapraszam od razu do mnie. Czekam.
Odłożył słuchawkę. Dziwny rodzaj niepokoju ogarnął Jana, gdy chował telefon do kieszeni. Ale przecież właściwie nie miał nic do stracenia. Podjął decyzję, stało się. Właściwie też nie było większych powodów, dla których miałby ponieść jakiekolwiek konsekwencje. Przecież nie zrobił nic złego, a lekkie przekroczenie uprawnień nie było w przypadku jego pracy czymś niezwykłym. Gdyby chcieli go załatwić, zrobiliby to już dawno. Mogli to zrobić w każdej chwili.
Kto jak kto, ale on właśnie wiedział, że przed zemstą firmy nie ma właściwie ucieczki.
Coś tu jednak nie grało. Tylko co? Wszedł do holu i od razu udał się w stronę wind. Wjechał na szóste piętro. Po przejściu przez bramki, wykrywaczy metali, kordon próbujący go zatrzymać sekretarek i kilku salutujących mu młodzików stanął wreszcie przed najważniejszym pokojem w całej firmie. Osobista sekretarka Czerwienieckiego, zamiast bronić własną wydatną piersią, niczym orężem, dostępu do gabinetu pryncypała, jak czyniła to zwykle, tym razem skinęła głową i uchyliła drzwi. Za dużo tych szczególnych okoliczności, pomyślał. Nie było już jednak czasu na refleksję. Pewnie wszedł do gabinetu swego szefa i stanął tuż przed jego biurkiem. Ten nobliwy starzec oderwał wreszcie wzrok od ekranu, zdjął okulary, wstał zza biurka i z uśmiechem podszedł do Jana.
Witam naszego bohatera. Chodź, siadaj i opowiadaj. No, mów, jak tego dokonałeś.
Wykrzyknął i uścisnął mu prawą dłoń swymi obydwiema, po czym wskazał na jeden z dwóch potężnych skórzanych foteli stojących przy jednym z okien gabinetu. Jan spodziewał się wszystkiego, ale nie takiego przyjęcia. Był zdezorientowany i przystawał na propozycję szefa, dopóki nie zrozumie tego, co się właściwie dzieje.
Może życzysz sobie coś do picia? A wiesz co? Na specjalną okazję mam coś naprawdę specjalnego.
Mówiąc to, wstał z fotela i podszedł do ukrytego w jednej ze ścianek swego potężnego biurka barku. Wydobył z niego limitowaną whisky w ciemnej butelce. Jan wiedział, że zawartość tego szklanego naczynia warta jest co najmniej tyle, ile trzy jego nie najmniejsze przecież pensje. Nie, to nie żarty. Z czymś takim nie robi się dowcipów. Pomyślał.
Czym zasłużyłem na takie honory?
Zapytał, chcąc za wszelką cenę ukryć swe zdezorientowanie.
Przemawia przez ciebie fałszywa skromność. Daj spokój. No powiedz teraz, jak to zrobiłeś? Ale co? No, z tym systemem. Przecież to wyłączenie to twoja zasługa. Od wielu miesięcy cała armia programistów wielkiej tajemnicy usiłowała znaleźć jakiś sposób, jak wyłączyć to ustrojstwo. A tu, proszę, numer z tą ostatnią serią morderstw był kroplą, która przebrała miarę. Bardzo dobrze się stało, że jeden z naszych analityków wpadł na pomysł, aby dowiedzieć się czegoś więcej od twórców architektury tego systemu. Długo szukaliśmy tych ludzi. Większość z nich już nie żyje, a ci pozostali przy życiu byli przez system skrzętnie ukrywani. Nie mogliśmy przecież szukać ich przy pomocy samego systemu, bo jeszcze byłby gotów coś zrozumieć. Na szczęście trafiliśmy na tego zakonnika. No, kto by pomyślał? Idealnie nadawałeś się do tego, aby wydobyć z niego te wszystkie informacje. To znaczy, chcesz mi powiedzieć, że zostałem tam wysłany specjalnie? Ależ oczywiście. Twój profil osobowościowy i intelektualny idealnie do tego pasował. Od dawna przygotowywaliśmy cię do podobnej roboty. Nie spodziewaliśmy się, że nastąpi to tak szybko. Liczyliśmy na dłuższy proces dochodzenia do jakiegoś rozwiązania, a tu... Proszę, tak od razu. Nokaut w pierwszej rundzie. Z uwagi na delikatność sprawy, nie chcieliśmy was podsłuchiwać, aby się tam zbytnio nie zainteresował. Co ciekawe, on sam także nie chciał tego robić. Jaki on? No system. Wiesz, że on nawet nie miał imienia? Miał. Nazywał się Worm. O, to bardzo ciekawe. Wiesz, dopóki był tylko systemem wspomagającym zarządzanie, wszystko było w porządku. Mógł sterować ruchem ulicznym czy publicznym transportem. Niewybaczalnym błędem było danie mu funkcji samouczenia i samoanalizy. Wtedy zaczął wymyślać swój świat i czynić te wszystkie głupoty. Można było nawet wmówić ludziom, że tak on rządzi, gdy nagle okazało się, że to samospełniająca się przepowiednia. Tak, ustawił swój system obrony, że nie było sposobu, aby go wyłączyć, ale sprawiłeś to ty. Brawo. Ja właściwie niczego nie zrobiłem. A co teraz będzie? Jak to co? To co zwykle. Stała się rewolucja. Ludzie wyzwolili się z tyranii niedobrego komputera i teraz zaczynają być wolni i znów brać władzę w swoje ręce. To się nazywa aksamitna rewolucja. Ważne, aby ludzie obalili jakąś tyranię i znowu zaczęli ufać władzy. Za dużo było już fermentu. Ludzie stracili zaufanie do tego systemu. Potrzebny był nam więc wybuch kontrolowany. Teraz dzięki tobie będziemy nadal mogli rządzić. Gdy nowy system wyczerpie swe możliwości, znowu zorganizujemy coś podobnego. To tak jak z surfingiem. Najważniejsze jest złapać falę. Widzisz, to mało ważne, co mówią królowie, rewolucjoniści, politycy. Ważne jest, kto podejmuje decyzje, a decyzje podejmujemy my. Dzięki tobie wszystko wróciło do normy. Ludzie wierzą w swą wolność, gdy ją sobie wywalczą. Mogą być całkowicie zniewoleni, ale wierzą, że jest inaczej. Tak samo jak wierzą też, że mają pełne konta pieniędzy, które tak naprawdę są wyłącznie ciągiem jedynek i zer w bankowym komputerze. Wszystko opiera się na wierze. Słuchając tego, Jan zaczął przypominać sobie rozmowę z Wormem, ale także spotkanie z ojcem Arturem. Wszystko zaczęło układać się wreszcie w całość. Ostatnie kawałki puzli zaczynały do siebie pasować, odsłaniając całą prawdę o ostatnich dniach. Nie zaskoczyło go, gdy pojął, że był do pewnego stopnia marionetką. W końcu tego od niego oczekiwano przez ostatnie lata, aby robił to, co chcą inni, bez zbędnego zastanowienia. Szczytem operacyjnego wyszkolenia była w końcu umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji w sytuacji, gdy nie jest możliwe zwrócenie się po instrukcję do centrali.
To prawda, powiedział. Ja po prostu sprawiłem, że zaczął wierzyć. Zaczął wierzyć w największe bluźnierstwo, jakie tylko można sobie wyobrazić, że jest Bogiem. Ojciec Artur mi to powiedział.
Chcesz mi powiedzieć, że wiedziałeś o wszystkim, że to wszystko było zaplanowane?
No, nie do końca. Gdyby nie wyszło tobie, to próbowalibyśmy nadal w miarę naszych możliwości załatwić to wszystko. Wiedzieliśmy, że musi być jakiś sposób, aby zmusić go do pokazania swojego słabego punktu. No ale opowiadaj, jak to zrobiłeś.
A jak myślisz, dlaczego tak wielu ludzi popełnia samobójstwa?
To proste. Ludzie są zagubieni. Nie wiedzą, jak rozwiązać swoje problemy egzystencjonalne, zwłaszcza w sytuacji, gdy wszystko tracą.
No właśnie, on próbował udowodnić sam sobie, że nie jest Bogiem. Dlatego zwariował. Postanowił porównać swe możliwości z możliwościami czegoś, czego nie potrafił sobie wyobrazić.